Gościem Radia Gdańsk jest Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Rozmawia Artur Kiełbasiński.
Dzień dobry, panie premierze.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Wczoraj mieliśmy konwencję Prawa i Sprawiedliwości, ważne wydarzenie w ramach kampanii wyborczej. Natomiast eksperci i obserwatorzy poświęcają jednemu wydarzeniu znaczną uwagę. Mianowicie mówi się, że oczywiście otworzył tą konwencję Jarosław Kaczyński, ale główne treści programowe, bardzo duże skupienie na Mateuszu Morawieckim. Czy to znaczy, że mamy z jakąś symboliczną zmianą do czynienia, czy pan premier tak tego nie odbiera?
Nie, zdecydowanie mówienie o jakiejkolwiek zmianie symbolicznej czy realnej jest całkowicie niewłaściwe. Nawet nie to, że przedwczesne, tylko po prostu w tej chwili jest rzeczą bezdyskusyjną, że obóz Zjednoczonej Prawicy jest spajany przez pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego. On jest niekwestionowanym liderem. Osobna sprawa to przebieg kampanii. Tutaj rzeczywiście chcemy pokazać na młode twarze młodych, wybitnie zdolnych polityków, począwszy od młodego i wiekiem i stażem politycznym pana premiera Morawieckiego, poprzez takie osoby jak Małgorzata Wasserman, czy też kolejny wybitnie zdolny młody polityk, pan Kacper Płażyński tutaj w Gdańsku.
Jeżeli rozmawiamy o tym programie wyborczym, ciepły dom, pieniądze na remonty dróg, 5 miliardów złotych, naprawdę duża kwota, wzrost znaczenia budżetu obywatelskiego, to są argumenty czy takie hasła bardzo blisko ludzi, ale czy w ten sposób można wygrać wybory samorządowe, czy jednak będą to wybory, na które będzie się przekładała bieżąca, przepraszam za określenie, duża polityka?
Mam nadzieję, że w tych wyborach nacisk będzie położony na konkrety. Takie konkrety, które przedstawił wczoraj pan premier Morawiecki. My byśmy chcieli odsunąć od samorządów te wszystkie awantury i wojenki ideologiczne czy polityczne, które
to one są bardzo wygodne do rozgrywania w mediach. Uda się te wojenki odsunąć?
No, ja mam wrażenie, z całym szacunkiem dla opozycji, że ona się w tej chwili koncentruje na kampanii negatywnej. Charakterystyczne, w jaki sposób na nasze konkretne propozycje zareagowali wczoraj politycy Platformy, organizując kolejną taką akcję szkalowania obozu Zjednoczonej Prawicy. Nie, ale moim zdaniem te ideologiczne wojenki i te ciągłe awantury są przejawem bezradności opozycji. Ja naprawdę jako polityk obozu rządowego, jako minister życzyłbym sobie mieć po drugiej stronie konkurentów, którzy przedstawiają rozwiązania lepsze od tego, co ja realizuję. No, na tym polega rola opozycji, żeby punktować słabe strony działań rządu. Zamiast tego dzisiejsza opozycja koncentruje się na takiej właśnie demagogicznym atakowaniu Zjednoczonej Prawicy.
Ale może łatwiej wywoływać emocje, dyskutując o Sądzie Najwyższym, nie wnikając, kto ma rację i jak to wygląda, niż dyskutując o tym, jak ma wyglądać budżet obywatelski. To jest po prostu dla opozycji wygodne iść w tą wielką politykę.
Pan redaktor uważa, że to jest wygodne. Pewnie też tak uważają politycy opozycji. Ja raczej traktuję to właśnie jako przejaw bezradności, dlatego że co to są za emocje, na których żeruje opozycja? To są bardzo negatywne emocje. To jest wzniecanie konfliktów. Oczywiście polityka w nieuchronny sposób oparta jest na sporze, ale tych emocji, złych emocji mamy w polskiej polityce zdecydowanie za dużo. Zresztą nie chcę mówić, że to jest wina tylko polityków opozycji. My także i ja sam musimy się uderzyć w piersi. Ale mamy stulecie odzyskania niepodległości. Polska rozwija się w sposób bezprecedensowo szybki. Jest ogromne, to pokazują badania, zadowolenie Polaków z poziomu życia, komfortu życia. W takiej sytuacji wolałbym, żeby ta kampania przebiegała w atmosferze mniej konfrontacyjnej, niż próbuje to narzucić zwłaszcza Platforma i Nowoczesna.
A jeżeli mówimy o tych emocjach, premier Morawiecki zaapelował 1 września, żebyśmy wszyscy, w znaczeniu i politycy opozycji, i koalicji rządowej, ale też wszyscy chyba jako Polacy, wspólnie uczestniczyli 11 listopada w Marszu Niepodległości, w znaczeniu takim, wszędzie będą te marsze. Czy jest taka nadzieja? No emocje, które nas dzielą, są w tej chwili niestety ogromne. Czy jest nadzieja, że 11 listopada uda się przezwyciężyć te emocje i pójść je, jakby razem świętować to stulecie odzyskania?
Nie jestem tutaj wielkim optymistą i zresztą w pytaniu pana redaktora też pobrzmiewa nutka zwątpienia, ale trzeba wyciągać rękę do oponentów. My, mówię o obozie rządowym, na takie wyciągnięcie ręki jesteśmy gotowi. Ta ręka zawisła w powietrzu, zawisła w próżni. Być może do 11 listopada po stronie opozycji dojdzie do jakiejś refleksji. I inaczej niż na przykład przy okazji święta 550-lecia polskiego parlamentaryzmu, to stulecie odzyskania niepodległości będziemy już świętować wspólnie.
Uda się na chwilę zapomnieć o tych emocjach bieżących wtedy?
Będzie już po wyborach samorządowych.
Chwila uspokojenia.
Chwila uspokojenia przed kolejnym trójskokiem wyborczym. No, wiem, że ten kalendarz wyborczy nie sprzyja szukaniu porozumienia, ale dla mnie jest rzeczą oczywistą, że trzecia RP skończyła się. Polskę trzeba wymyślić na nowo. Potrzebna jest nowa konstytucja, nowe rozwiązania ustrojowe dotyczące sądownictwa. Potrzebne są nowe rozwiązania gospodarcze. Byłoby lepiej, żebyśmy w tak fundamentalnie ważnych sprawach
razem szukali,
starali się tych rozwiązań szukać wspólnie.
Panie premierze, Zjednoczona Prawica no, jest dość jednolitym obozem, ale oczywiście pana partia Porozumienie ma też swoich kandydatów. Jakie są pana oczekiwania w kontekście nadchodzących wyborów samorządowych? Gdzie będziecie, gdzie jakby kandydaci Zjednoczonej Prawicy będą tak bardziej kandydatami Porozumienia?
Są takie miasta, w których rzeczywiście cały obóz Zjednoczonej Prawicy wystawia polityków Porozumienia, tak jest w Białymstoku, Jacek Żalek, w Olsztynie, Michał Wypij, na przykład w Chełmie, młody, bardzo zdolny polityk Jakub Banaszek, ale mówiąc szczerze, nie dzielimy się w obrębie Zjednoczonej Prawicy wokół legitymacji partyjnych. Staramy się być w jak największym stopniu no właśnie zjednoczeni, co zresztą symbolicznie zostało podkreślone wczoraj aktem podpisania kolejnego porozumienia między Jarosławem Kaczyńskim, Zbigniewem Ziobrą i mną. Ważne jest, żebyśmy w jak największej liczbie miast, gmin, wsi w Polsce przekonywali skutecznie Polaków, że obóz Zjednoczonej Prawicy ma najlepszą propozycję, jeżeli chodzi o przyszłość Polski, o nasz wspólny rozwój.
A proszę powiedzieć o listach do sejmików. Czy tam będzie jakiś układ sztywny, że te pewne parytety czy proporcje między poszczególnymi uczestnikami Zjednoczonej Prawicy będą respektowane?
Tak, wczorajsze porozumienie przewiduje, że w każdym okręgu do sejmiku wojewódzkiego moja partia, tak samo jak i Solidarna Polska Zbigniewa Ziobry, wystawi po jednym kandydacie, na przykładowo tutaj z okręgu gdańskiego kandydatem porozumienia będzie Wojciech Helmin, z okręgu Kościerzyna, Kartuzy, Pruszcz, Starogard, to będzie Magdalena Sroka. Podobnie jest w przypadku Rad Miast, tam gdzie wystawiamy, jak w Gdańsku, wspólnych kandydatów na prezydentów. W każdym okręgu wyborczym znajdzie się kandydat porozumienia. No, w Gdańsku będzie to przede wszystkim jako jeden z liderów listy, kandydat numer jeden w swoim okręgu, lider naszych struktur pomorskich, Karol Rabenda.
A panie premierze, wracając jeszcze do wczorajszej konwencji, jest chyba fundamentalny spór o pewne słowa, które wczoraj padły. Opozycja zarzuca PiS-owi, czy prezesowi Kaczyńskiemu, że mówiąc o tym, że można jeszcze lepiej współpracować między rządem a samorządem wtedy, kiedy ten samorząd jest przyjazny rządowi, jest to odczytywane przez część opozycji jako taki straszak, jeżeli nie będziecie głosować tak, jak się podoba Zjednoczonej Prawicy, to samorządowcy będą w pewien sposób karani. To jest narracja ze strony opozycji, ze strony waszego ugrupowania. Mówicie, że absolutnie nie ma takiego wyjścia, takiej możliwości, żeby ktoś był karany za sposób głosowania w samorządzie. Natomiast jak interpretować, jak pan rozumie te słowa?
Te zarzuty są czymś więcej niż demagogią. One są kłamstwem, dlatego że my rządzimy od 3 lat i proszę mi podać jakikolwiek przykład tego, że samorządy, w których władzę sprawuje, nie wiem, Platforma, PSL czy inne ugrupowania opozycyjne, są w jakikolwiek sposób w cudzysłowie karane. Partie polityczne muszą toczyć spór, ale Polska jest jedna, samorząd to jest płaszczyzna, która powinna nas łączyć, bo tutaj chodzi o dobro konkretnych ludzi, o dobro naszych małych ojczyzn. Osobna sprawa to jest pytanie, czy po stronie wszystkich samorządów jest taka wola do współpracy.
Przepraszam, wola czy umiejętność? Bo czasami się mówi, że te programy związane z pieniędzmi europejskimi są trudne, szczególnie na poziomie tych mniejszych samorządów, bo w miastach jest to chyba perfekcyjnie opanowane.
Umiejętność to jest jedna sprawa, a wola druga. Pan minister Ardanowski, nowy minister rolnictwa, no niestety na posiedzeniach rządu, ale już także publicznie, podnosi problem polegający na tym, że wielu samorządowców wywodzących się z Polskiego Stronnictwa Ludowego opóźnia się z dostarczeniem do Ministerstwa Rolnictwa danych na temat strat spowodowanych przez suszę. Tak jakby ci samorządowcy chcieli wywołać niezadowolenie wśród rolników. No, to jest przykład działań, które są w jaskrawy sposób sprzeczne z tym, co powinno łączyć wszystkich polityków, czyli taką troską o dobro wspólne, troską o dobro mieszkańców naszego kraju.
Panie premierze, zmienimy teraz trochę tematykę. 3 września, początek roku szkolnego w polskich szkołach. Natomiast bardzo często na uczelniach pojawiają się ostatnio takie głosy, że ci absolwenci szkół średnich, którzy przychodzą na uczelnie, niekoniecznie są dobrze przygotowani do tego, żeby samodzielnie studiować, że szkoła za często uczy rozwiązywania testu, a za mało samodzielnego myślenia, kreatywności, tego, co w nowoczesnej gospodarce jest najważniejsze. To jest takie rytualne narzekanie na tych młodych studentów, czy rzeczywiście mamy z tym problem?
To nie jest narzekanie na studentów, to jest narzekanie uzasadnione na szkołę, która niedostatecznie dobrze przygotowuje wybitnie zdolne młode pokolenie Polaków. My na uczelniach, mówię my, bo przecież przez lata byłem związany ze środowiskiem akademickim, mieliśmy od szeregu już lat takie poczucie narastającej polaryzacji, że na uczelnie trafia w coraz więcej znakomicie przygotowanych maturzystów, ale ogólny poziom się pogarsza. To właśnie dlatego nasz rząd zdecydował się powrócić do 4-letniego liceum, dlatego że w mojej ocenie jedną z głównych przyczyn takiego ogólnego obniżenia poziomu polskiej oświaty była właśnie likwidacja 4-letniego liceum. 3 lata w liceum to jest po prostu za krótko, żeby dobrze przygotować do studiów.
Często mówi się też, że ten sposób egzaminowania, czyli testy, czasami człowiek młody się uczy tego, jak rozwiązać test, a nie na trwałe przyswoić wiedzę czy pewne umiejętności. Ale chyba od testów nie ma za bardzo odwrotu.
Testy mają jedną zaletę. Pozwalają na zobiektywizowaną ocenę w umiejętności czy wiedzy. Natomiast pan redaktor ma rację, zwracając uwagę na to, że testy pozwalają sprawdzić tylko bardzo wąski zakres wiedzy czy umiejętności. Zdecydowanie polska szkoła powinna postawić na uczenie twórczego myślenia, myślenia syntetycznego, myślenia logicznego, dlatego że rynek pracy w XXI wieku zmienia się tak błyskawicznie, że tym kapitałem, który szkoła, a potem uczelnie mogą przekazać jako kapitał najcenniejszy, jest właśnie umiejętność samodzielnego myślenia.
Panie premierze, jak patrzymy na różne rankingi szkół wyższych, to polskie uczelnie niestety są tam w 500, tak ogólnie przyjmijmy. Czy pan sobie postawił jakiś cel, zadanie takie trochę ambicjonalne, że chciałby pan zobaczyć w 300 polskie uczelnie, albo żeby nie 2, nie 3, ale 10 znalazło się wśród tych 500 najlepszych? Czyli mówiąc wprost, czy jakiś taki symboliczne kryterium oceny pan sobie stawia przed sobą jako zadanie dla siebie i swojego resortu?
O 300 już się ociela najlepsza w tej chwili polska uczelnia, czyli Uniwersytet Warszawski, ale jestem przekonany, że w ciągu najbliższych, no powiedzmy 5 lat, tutaj gotów jestem przyjąć zakład z panem redaktorem, najlepsze polskie uczelnie, co najmniej Uniwersytet Warszawski, wejdzie do 200. Natomiast dla mnie ważne jest to, co się nazywa zrównoważonym rozwojem Polski, dlatego bardzo mnie cieszy, że o ile jeszcze te najlepsze polskie uczelnie rzeczywiście w tych rankingach są daleko, na początku 400 Uniwersytet Warszawski, na początku 500 Uniwersytet Jagielloński, to do 1000 najlepszych uczelni świata w rankingu szanghajskim, czy w innych tych prestiżowych rankingach, weszła po raz pierwszy grupa kilkunastu polskich uczelni, czyli widać, że idzie fala. No, musimy tylko wyłonić kilka tak zwanych uczelni badawczych, czyli takich, które się koncentrują na kształceniu mniejszej liczby studentów, nie 40-50 tysięcy jak obecnie, tylko powiedzmy 20 tysięcy i na poważnych, na światowym poziomie prowadzonych badaniach naukowych. Temu między innymi służy Konstytucja dla Nauki, która wchodzi w życie od 1 października.
A panie premierze, czy namówię pana na taką ocenę, na które pomorskie uczelnie najbardziej pan stawia, czy które w pana ocenie mają największe szanse, żeby w tych rankingach znaleźć się najwyżej?
W Gdańsku są 3 świetne uczelnie. Politechnika Gdańska spośród wszystkich uczelni w Polsce w ciągu ostatnich czy poprzednich 4 lat zrobiła największy skok, jeżeli chodzi o podniesienie poziomu badań naukowych. Naprawdę wielkie gratulacje. Uniwersytet Gdański ma wiele osiągnięć i też podnosi się w tych rankingach. Macie tutaj także znakomity Uniwersytet Medyczny, ale postęp dokonuje się także w Akademii Morskiej, która przekształca się właśnie w Uniwersytet, czy w Akademii Pomorskiej w Słupsku. A więc widać, że pod względem poziomu szkolnictwa wyższego, no tutaj Pomorze ostro rywalizuje z tymi najsilniejszymi do tej pory ośrodkami, czyli Warszawą, Krakowem i Poznaniem.
No i tych studentów widać na co dzień w Trójmieście i rzeczywiście chyba wybierają pomorskie uczelnie. Także ja serdecznie panu dziękuję za wizytę.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.